Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, вранішня катехеза. Я Іваницький Сергій, вітаю отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Ну що ж, кілька тижнів тому ми новий цикл розпочали з отцем Міхалом Бранкевичем, цикл христологічних програм. Говорили про Богородицю Діву, саме чому Господь обрав її на таку поважну роль в історії спасіння людства, бути матір'ю Христа, матір'ю Бога. Ну і зараз безпосередньо перша катехеза, яка буде посвячена безпосередньо самому Месії. Отже, і про що ж піде мова?
Ну що ж, попробуємо споглядати на Ісуса Христа в різний спосіб, щоб нам побачити то багатство, яке приніс факту Його об'явлення, в який спосіб об'являється. То об'явлення допомагає нам потім, як диби, і того Ісуса Христа також побачити в своєму житті на різний спосіб. І розпочнемо від того, що Ісус Христос, прочитаємо фрагмент апостольського символу віри, ten фрагмент, який відноситься до Ісуса Христа. Що в тому фрагменті бачимо? Що віруємо в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що зражав за Понція Пілата, був розп'ятий і помер, був похований і зійшов у вітхань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Чи тут маємо в тих словах, дуже сильно виважених, як диби опрацьованих, маємо як диби заварти певний образ Ісуса Христа. І зараз ten pełny obraz Jezusa Chrystusa jest tak tutaj pokazany w taki sposób syntetyczny. Teraz trzeba byłoby nam przybliżyć tego Jezusa Chrystusa w sposób taki bliższy, praktyczny. Możemy zaczynać na przykład od samego imienia Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, co to oznacza? Jezus to jest imię własne, można tak сказати, które w tradycji jewryjskiej zawsze ma swoje jakieś znaczenie. Jeszła w aramejską mową, hebrajską mową, oznaczaje Bóg spasaje. Bóg spasaje. Czyli samo imię Jezusa Chrystusa w tym wypadku majemo już opredzielać jego zadania. Imię zawsze w jakiś tam sposób określuje, opowiadaje, jak gdyby przedstawiaje daną osobę, a przede wszystkim przedstawiaje jej misję. I w tym wypadku suć bo Jezusa Chrystusa jako takiego, to jest suć tego, który przyszedł, wcielił się w ludynę, żeby pokazać, jak Bóg spasaje. Pokazać pewien aspekt bo spasienia, które idzie od Boga, jakie potem Jezus Chrystus w praktyczny sposób pokazał na Chrystii. Drugie nazwanie określa Jego misję, bo Chrystus oznacza pomazanika Bożego. Pomazanik Boży to jest ten, który był przeznaczony do specjalnych zadań. Pomazanik Boży, który przez pomazanie, przez ten znak pomazania z modlitwą oznacza przyjadania Światowego Ducha do wykonania konkretnego zadania. I tutaj pojawia się idea mesjańska. Czyli idea, której oczekujemy albo pragniemy w jakiś tam sposób zustryty, albo sformowaty, albo wybraty nadzwyczajną ludynę, która wykona specjalne zadania odnośnie jakiegoś tam ludu, narodu, jakiejś grupy. I trzeba przyznać, że takie idee mesjańskie w czasach przedchrześcijańskich miały swoje miejsce. I w Mezopotamii na przykład też była idea tego Mesji. Tak samo w Egipcie też była idea Mesji. Czy też nawet w Kitaju niektórym cariam. Zawsze ludyna pragnie, aby wybrać kogoś, kto poprowadzi dany naród w majbutnie, które będzie krasze, szczęśliwsze, czym jest teraz. I w tej idei mesjańskiej, w jakim zmyśle, takoż pomieszcza się mesjanizm Jezusa Chrysta. Więc jego imię Chrystus oznacza, że on jest przeznaczony do tego, żeby odnośnie wybranego narodu być Mesiju, wybranym wождем, ten, który ma nadzwyczajne zdolności, sposobności, ten, który jest takoż kogo podtrzymuje sam Bóg, jest Bożym wysłannikiem. I ta idea mesjańska, przyjazdowcy, my baczymy tę ideę mesjańską, czyli jak gdyby ideę, która przygotowuje przyszłość Jezusa Chrysta i jego mesjańskie dzianie, mamy już w Wietkom Zawiecie. Już w pierwszej knigie Bycia, kiedy mamy stworzenie świtu, pojawia ludyna, która w swojej słabkości nie jest zdibna buty posłuchniana Bogowi i doprowadzuje w końcu do grzecha, czyli do nieposłuszania Bogowi. I to na ludynu jak gdyby na ludynu nakładaje pewne nakazanie. Tym nakazaniem jest to, że ona staje się smertna, że tak jak mówi Bóg, za to, że ty nie był mnie słuchniany i będziesz w pocie ciała swego zdobywać ciężką pracę, si potrzebne błaga dla zabezpieczenia swojej rodziny. Więc mamy tutaj ludynę, która znajduje się w dużej takiej składnej sytuacji, ale Bóg jak gdyby daje jednocześnie pewną nadzieję, bo mówi tak zwany fragment, który nazwany jest protoewangelią, to znaczy fragment, który pokazuje to, co Bóg chce przez najbutniego Mesiju zrobić dla tego narodu. I pierwsze, co on mówi, to tym, który tebe rozczawi do głowy, będzie człowiek narodzony z żynki, który zmiażdży tobie rozczawić tobie głowę, ale zmi ukusić jego w piatu. My mówili ostatnim razem, kiedy mówili o Marii, my baczyli na przykład w tej żynce, która narodzuje syna, my baczyli tu presjatu dziwu Maryju, która wykonała swoją rolę nieporocznej matki, która przyjmuje materinstwo Jezusa Chrysta i narodzuje Mesiju. Ale żeby naród wybrany mógł czuć i rozumieć, co to takie Mesija, on tego Mesji baczy w swojej historii bachatorazowo. I my w tych pewnych osobach Wietkowo Zawietu baczymy tu ideę mesjańską, która zawsze jest pewną mrią narodu, wybraną od tego, żeby pojawił się ktoś, kto stanie, będzie odczuwać ten naród i będzie zachęcać ten naród od jakich nieszczęści. Takim pierwszym, można powiedzieć, zapowiedzią mesjańskiej był Noj. Prawda? Noj, który my baczymy, to był jedyny sprawiedliwy. To znaczy, znowu, wybrana ludyna, która ma nadzwyczajne zdolności i która ma za zadania spasty ludzki ryt. W jakiś sposób trochę paradoksalny, trochę dla nas niezrozumiały, taki trochę kaskowy, bo mówi się o tym, że Noj każe, Bóg każe Noju, побудувати ковчег і в тим ковчегу зібрати пари животних, щоб захистити їх перед потопом. Ми тут свого часу мовляли такий фільм Арофонського під титулом «Ной», де був той «Ной» показаний дійсно як воююча людина, котра героїчний спосіб пробує виповнити місію, яку дав йому Бог. І то є нормальна, звичайна людина, котра має свої сумніви і котра не бореться до кінця, але в кінці кінців з Божою допомогою перемагає. Чи в Ною бачимо першого, так як би, почти спасителя. Хоча ж то є такий месіанський представник тієї особи, котра в свідомості народу вибраного появляється як той, котрий спасає людство від зла. В цьому випадку сам потоп був таким моментом, в котрим Бог знищує зло, щоб це зло не запанувало над цілим родом людським, щоб не знищило самого створіння, яким є людина, котра своїм непослушанням допровадила до такої ескалації, до такого взросту зла, що було близько знищення самої себе. Więc mamy Spasiciela, Noja. Ale to jest tylko pewna Noj, który jest Spasicielem i który wchodzi w sojusz z Bogiem. Sojusz odnostronny, ponieważ ten sojusz z Bogiem jest sojuszem, który przecież gwarantuje Bóg. Ludyna jako osoba słabka nie może gwarantować, ale Bogu to nie przeszkodzuje, żeby зобов'язання, зв'язане з союзом виконати. І так здійснюється. Ми бачимо, що потім Бог збудив людство з Ноя і його родини. Так що тут в Ною бачимо перший такий месіанський рис Ісуса Христа, можна так сказати. Tego Mesji, na którego będzie czekać wybrany naród. Potem mamy postać taką, też ten epizod z Kainem i Ablem. Epizod też protoewangelii, można tak wskazać, w którym baczymy dwóch bratów, którzy też nie mogą poładzić między sobą, ale ten motyw pokazuje nam żertwę Abla, цю жертву, котра приймає на себе несправедливо засуджена людина. Людина, котра нічим не завинила, тільки тим, що його брат акурат був тим, котрий не міг прийняти і не міг погодитись з тим, що Бог вибрав акурат жертву Абла, а не Каїна. Więc mamy tutaj ten epizod, który pokazuje też żertwę niewinnej osoby, która ma swoje naslidki. Pokazuje też przyrodę ludyny jako takiej. A pisla Noja, następny taki osoba, która może być i nosić w sobie ten taki mesjański charakter, możemy go nazwać tę osobę Abrahamem. Abraham, ten, który powielił, ten, który spółkował się z Bogiem, Abraham, ten, który otrzymał od Boga obietnicę i otrzymał zapewnienie o tym, że on będzie błogosławiony. W jaki sposób tutaj możemy popatrzyć te zapowiedzi Jezusa Chrystusa. Pierwszy Abraham jest tym, który jest przygotowany Bogiem do otrzymania swojej obietnicy. Jest przygotowany w taki sposób, że egzystencjalny Jak to pisze Kierkegaard o Abrahamie, słynny filozof duński, katolicki, jeszcze jest to najbliższa egzystencjalna lico całej Biblii. I tym egzystencjalnym lice całej Biblii baczymy ludynu, która doświadczyła ograniczeń swoich możliwości w takiej stopniu, że ta ludyna była gotowa posłuchaty i odpowiedzi na zapowiedź, na obietnicę, jaką otrzyma od jakiegoś Boga. Abraham jeszcze nie znał, jaki to jest Bóg. Dopiero po Abrahamie Bóg będzie nazywać sobie Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakowa. Kiedy już pewna historia spasienia będzie miała swoje miejsce. W Abrahamie przede wszystkim baczymy obietnicę tego, że będzie on wieczny. Jaką to zmysły? Nie znają o jakim. Ale on mówi do niego Bóg, że twoje potomstwo będzie tak cisłenne, jak zirki na ziemi. Czyli to wprowadzenia ludztwa w wieczność, to znaczy tu nieograniczoną czyslenność, które mają zawarte w Abrahamie, dokonuje się przez też ludynu, która ma nadzwyczajne zdolności. W tym wypadku zasługą Abrahama było to, że win powierzył w to, że dzisno Bóg z niego starej ludyny i jego starej żeny może wzbudzić potomstwo, które będzie tak cisłenne jak zirki na niebie. A jeśli będzie tak cisłenne, to znaczy będzie także i potężne. To znaczy, że będzie też pieremożcami. No to mamy wreszcie wożdzia, który ma siłę i potencjał do tego, żeby zbudować i stworzyć nowe pokolenia. Więc Abraham przyjmuje na siebie tę odpowiedzialność, żeby nieść tę obietnicę przez swoją historię i doświadczyć w tej obietnicy również momenty, w których baczymy taki poczerk mesjaństwa Chrystusa. Pierwsze, co wyznacza Abrahama, to, że Abraham prowadzi ten maleńki paka naród, jakim jest jego rodzina i jego bliskie sługi, prowadzi przez niebezpieczne krainy i zustryczaje w swojej historii pewną taką dużo tajemniczą postać, jako tajemniczą osobę, którą my znajemy pod nazwaniem Melchizedek. Melchizedek pewien jako pokazany jako świaścienik, którego pochodzenia nikt nie znaje. Nie znaje mu także zwitki, on pochodzi z kiki jemu rokiw. Pojawia się w życiu Abrahama przede jako ten, który jest osobą, która realizuje to błogosławienie i jak gdyby swoją żertwą, to jest ta żertwa Melchizedeka, swoją żertwą daje ludynie w ruki możliwość odpowiedzi na Boże poklikanie, jakie Bóg realizuje w życiu konkretnych ludzi. Melchizedek jest posłannikiem Bożym. Mówią niektórych uważają, że był sam Bóg, który zustrył się z Abrahamem. Więc mają tutaj Mesiju, ludynu, która jest przeznaczona do wypełnienia pewnej osobliwej funkcji w historii konkretnego narodu. Mamy Mesiju, który spiłkuje się z Bogiem i otrzymuje od Boga konkretne zdolności, żeby mógł dzisno tą misję wykonywać. I baczymy wreszcie Abrahama jako tego, który doczekał się swego syna pierworodnego, jakim był Izaak. Ten element Izaaka jest taki dosyć dramatyczny. Pamiętajmy, że jak Izaak już był takim chłopcem, już podrostkiem, Bóg mówił do Abrahama, żeby tego swojego syna obiecano, win pożertwował na górze Moria. I tutaj mamy taki typowo chrystusowy charakter w tej maleńkiej ludynie, w tym synu Abrahama, Izaaku, który niesie na swoich pleczach drzewo, na którym będzie złożony w żertwie. Nie trzeba nikomu ani przekonywany, że w tej osobie Isaaka, tego chłopca, baczy mu niewinną żertwę, przecież zupełnie niewinną. Jego wiek podczerpywał, że on był niewinny. Niewinny Jezus Chrystus także był, tylko że niewinny z uwagi na swoją bożestwienną przyrodę, która pozwoliła jemu zachować tu niewinność. Ale mamy Abrahama i Isaaka, który przybliżają się do góry Moria i w której po raz pierwszy pojawia się pewna sugestia, że Bóg jest na tyle spromożen, że może nawet z martwej żetwy wyprowadzić życia. I Abraham miał na tyle wiry, żeby dziesno risknuty i być gotowym pożertwować swego syna na górę Moria. My tu żertwę zawsze przypominajemy w każdą Wigilię Paschalną, kiedy czytajemy czytania z Wielkiego Zawietu, ten historia Abrahama i Izaaka i jego żertwowania na górze Moria jest obowiązkowym czytaniem, które zawsze powinno być wyczytane. Mówi się, że ta noc, w której Abraham składał swojego syna w żertwu, była to noc wiry. Bo Abraham miał na tyle wiry w sobie, że on znał, czuł albo wierzył, że Bóg może także ze śmierci wyprowadzić dobro i życia. Czemu on tak poczuł? Tomu, że on już tego doświadczył. Bo on był starej rodziny, jego żona była też stara i bezplidna i właśnie z nich począł się Isaak. On po raz pierwszy, Bóg Abrahamowi pokazał, jak jest symoguści. Że może nawet z mrtwego łona starej żinki wyprowadzić życia. Miał już za sobą pierwszy doświad tego, że może ze śmierci być wyprowadzone życia. Tak, że idąc ze swoim synem na górę Moria, kiedy słyszy, kiedy syn pyta baćka, mamy drewno, mamy wszystko potrzebne do złożenia żertwy, ale nie mamy żertwy. Co odpowiada wtedy Abraham? Co Bóg przewidzi? Bóg przewidzi i Bóg dast możliwość wczynienia tej żertwy. Chociaż serce Abrahama z jednej strony przekonane o tym, że Bóg jest dziesno wszechmogący i może nawet z niczego wyprowadzić dobro, ale z drugiej strony jest normalnym, zwyczajnym ludyną, która duże silno przywiązała się do tego Izaaka i nie chciałby jego wtratyty. No ależ toż, przychodzi moment, kiedy to trzeba zrobić. No i Abraham podnosi swoją rękę, związuje najpierw Izaaka, potem podnosi swoją rękę, żeby dokonać żertwu. I w ten moment Bóg przewidział, posłał swojego angiela, który zatrzymał rękę Abla i skazał taką pochwałę. Ja widzę, że ty je dziesno wirujący, że nawet nie opuszczadził swojego syna, żeby pokazać mnie, jak ty mnie nie dowierajesz, za to wczynił tebe ojcem mnożstwa narodów. Będziesz ściślony tak jak zirki na niebie. Ta obietnica związana z tym, że też jest obietnicą mesjańską, bo to jest obietnica tego, że ten naród wybrany, marny, mały, będzie potężny, tak jak zirki na niebie i zin na piesku na brzegu moria. Tutaj mamy ten rytm mesjański, ideę mesjańską, jeszcze ograniczoną, tomu, że jeszcze nie mamy sformowanego narodu. Dopiero kiedy Abraham wyrusza do Mamre i tam osiluje się w obytowanej ziemi, dopiero wtedy zaczyna narodzić się ten naród, który potem będzie jasny, konkretny sposób poklikany do tego, żeby wywieźć z siebie sprawdził w Mesiju. Ten naród rozwija się z pokolenia Abrahama. Znałem, że Abraham miał syna Isaaka. Isaak miał potem dwóch synów, Jakowa i Sawa, tak nazywać, nie wiem jak po ukraińsku. Czy Isaf. I Mamy Jakowa, który w sposób taki nie do końca czesny zdobywaje błogosławienie, wykradaje swojemu bratowi pierworodztwo za misku czeczewicy. To, co jest takie niejednoznaczne w wyborach Bożych. Okazuje się, że Bóg na swoich patriarchów wybiera ludzi nie zawsze czesnych. Chociaż Jakob w tym wypadku nie był aż tak silno, nie był winowat, bo w końcu końców tym, kto zaproponował jemu pewne pewien pod stóp, a była jego mać, Rebeka, która przekonała Isa Jakowa, żeby obmanął swojego baćka, ojca, niż żeby on stanął w miejsce swego brata, który był starszy, więc po zakonu on powinien otrzymać błogosławienie. Ale jak my pamiętajemy, Jakow podeszł swojego brata w sposób dużo chytry, kiedy tamten był zmuczony i dużo głodny, pisła ochoty, wtedy podchodzi do niego Jakow, a może bracie zjesz misku czeczewicy. No i ten brat zgłosił się zjeść misku czeczewicy, a znajuczy, że w tej, za tą miskę czeczewicy передaje pierworodztwo. I tutaj pokazany jest też pewien aspekt ludzki, który pokazuje, że czasami nie zadumowałem się nad tym, że to możemy duże ważliwe rzeczy prodać za jakieś mało ważne, banalne, można wskazać, rzeczy. Baczymy w Jakowie Jezusa Chrystusa przede wszystkim w tym, że Jakow cały czas przemagaje z Bogiem, bo jest cały czas jak gdyby tym nosijem Bożego błogosławienia, więc czego Jakow nie dotknie się, każda taka rzecz zakończy się uspichą, bo błogosławieństwo Boże daje mu taką premuszystwo. Dlatego jego teść Laban nie chciał Jakowa wypustyty, bo póki Jakow był, w ten moment ten mógł radować się wielką przybyliu związany z tym, że czego dotknął się Jakow, rodziło się i rozwijało się i zawsze zakończywało się przybytką. No więc mamy znowu Jakowa jako tego, który w końcu wciekaje i nesie na sobie odpowiedzialność za swoją rodzinę, bo znajduje się w takiej dużej niebezpiece i znowu zwyczaja się z Bogiem. Mesija to jest ten, który zazwyczaj postino z Bogiem i Bożą dopomogą. On dokonuje dzieł nadzwyczajnych. Tutaj zazwyczaj Mesija z Bogiem w tym wypadku Jakow jest traktowany jako przedstawnik, jako osoba, która nesie w sobie pierworodztwo Abrahama. Jest też jak gdyby takim osobą, która podążuje wiru Abrahama. Więc ma w sobie dużo bardzo cenności. Zawsze Mesija to jest ten, który wyróżnia się z całego narodu nadzwyczajnymi czertami, które pozwalają jemu wypełnić swoją wolę Boga i tu rol, jakim jest buty wożdziem. I Jakow zmagajca z Angiełem Bożym i nastylki jest nastojczywym w tej borodbie, jeszcze nie pozwala widzieć na Angiełom Bożemu, póki winnie pobłogosławić go. Mają w tej takiej nastojczywości Jakowa też czertu, która jest charakterna dla Mesji, że on jest gotowy za wszelką cenę boroty się o swój naród, o tych ludzi, które Bóg wydał w jego ruki. Mamy Jakowa, który posiedzi brodźbę z Bogiem, już nie nazywa się bliższe Jakow, ale nazywa się Izrael, to można przewieźć jako silny z Bogiem, i pokazuje się jeszcze jedna czerta Mesji. Mesja to jest ten, który jest silny z Bogiem. Pierwszy, który ten taki tytuł, można by powiedzieć, ten nosił na sobie, był Jakow. I też Jakub otrzymuje nowe imię, też o nim będę mówić sam Bóg, że już nie będziesz nazywać się Jakub, tylko będziesz nazywać się Izrael, to znaczy silny z Bogiem. Więc mamy też Mesiju jako ten, kto jest przedstawnikiem Boga tutaj na ziemi. I Jakub, który nosi nowe imię, ale który także jest świadomy swojej ograniczonej słabkości i znaje i jest przekonany Bohom do tego, że tylko z Bohom może win przemóc w takiej przeciwności. Mamy ten potem 12 pokoleń Izraela i następną postać, która przypomina nam nietypicznego Mesiju, jakim jest postać Josifa egipieckiego. Ten Josif, który był jednym z 12 braciów synowiej Jakowa, Izraela, czym miał nadzwyczajną jedną czertę, to tak, że mógł objaśniać sny. Ale tutaj prezesem Josifa baczymy jako żertwę niesprawiedliwości, w tym wypadku niesprawiedliwości braciw, który z zawiści najpierw chcieli jego wbity, ale w końcu reszili jego prodaty w rabstwo egipieckie. Ten Josif jako rab, jako ten, który zajął ostatnie miejsce przygotowane dla ludyny, popadaje z początku w rodzinę Putifara, ponieważ objaśniaje swojemu chazajnu Adinson. Ten Putifar jemu dowieraje, ale na żal Josif jest w niebezpieczeństwie, to mu to w taki podstępny sposób chodziła jego zablasnity żynka Potifara i popadaje w rezultacie w ciurmu, gdzie zdobywaje sławu wielkiego wykładacza i tego, który objaśniaje sny. I to go w Kincikicy wprowadzi aż na dwór samego faraona. I tam mamy tą historię o korowach tłustych i chudych i mamy tą historię o kołosiach zboża też plidnych i nieplidnych. Cała ta historia powoduje, że to Josif zostaje wywyższony, bo Disno najpierw były tak zwane 7 roki w duże plidnych, które Josif za poradą Josifa zostały zebrane wielkie zapasy, postawione magazyny zbiża, które można było potem wydawać w czasach głodu narodowi to, co jest potrzebne do spasania życia. Więc znowu mamy obraz Mesji jako osoby, która oczołuje w momentach nieszczęścia, w momentach w tym wypadku głodu, w momentach nieprzychylnych, wede naród do pieremogi, do spasienia. Spasaje w sposób najprostszy, jaki może spasaty, to znaczy daje sprawdźnie życia, zabezpieczujący utrzymania narodu, który w wyniku nieprzyjatnej pogody ciraje wse. I tutaj mamy też taki duży motyw mesjański w tym takim w odnosach Josifa z jego braćmi. My baczymy, my znajemy, że to Jakub, znając o tym, że w Egipcie jest ktoś, kto rozdaje głodnym zboża, wysyła swoich synowiej, żeby przywieźli urożaj dla swojej rodziny, żeby spasać rodzinę. Zostyczająca braty Josifa z Josifem w Egipcie i Браты не распознают Иосифа, одетым как наместник фараона, не распознают своего брата. No i Josif wystawia ich na prowu. Jeszcze każe im przywiesty samowo młodszego brata, czyli Beniamina, ukochanego brata, baćka Jakowa, żeby pokazać, jak strażdaje otec po koryci raje Jakowa. Potem zasudzuje swoich braty w tomu, że winy obkrali, więc Beniamin, samy młodszy, sama wielka radość starynkowo Jakowa, Izraela, zostaje zabrany w plien. Można skazać, że stradanie Jakowa doszło do jakiegoś tam piku, bo już drugi raz cieraje swego ulubionego syna. Z początku pocierał Josif, a teraz cieraje Beniamina. Tutaj pokazuje nam Josif pewien pedagogię w jednostce swoich bratów. To, że Mesija też ma za zadania. Ma nawczaty naród, baczy ty prawdę samym sobie. Bo funkcje prorockie też Mesija ma w sobie. I to funkcje prorockie potem będą były rozwijane w czasach, kiedy będą proroki, będą mówić narodowi o tym, że naród ten nieprawilno postupaje. Takie funkcje prorockie też miał Mojsiej, ale o Mojsieju będę mówić następnym razem. Także zakończę historię, mesjański motyw Wietkowo Zawietu, baczy czy Josifa egipieckiego, tego parnia, który pokazuje swoim bratom, do jakiego wielkiego nieszczęścia doprowadzić może ludyna i jej zawiść. Z drugiej strony pokazuje też fakt, że on może spasty tych biednych, nieszczęsnych, winowatych, proszczający im całą winę. I ta scena, w której on przyznaje się do tego, że jest bratem i wreszcie bracia czuje sobie oswobodzonymi, spasiennymi, bo okazuje się, że wszyscy obwinowacze, na którym były spreparowane Josifom, były niesprawdzni, jest jedną z takich najbliższych mesjańskich scen Wietkowo Zawietu. Baczymy tutaj Jezusa Chrystusa dużo jasno, który postupający razem z nami, też nam z początku pokazuje prawdę o nas samych, naszą grzeszność, z tego, że my naprawdę nie możemy niczego sami zrobić i z drugiej strony nas spasaje, więc nas samych pokazujący nam, że on właśnie takich grzesznych, takich niewdzięcznych, niebłagodarnych ludzi, bo choć nie lubi, spasaje i chce doprowadzić do życia wiecznego, a to zrealizuje się w Jezusie Chrystusie.
Ну що ж, дякуємо отцю Міхалу за прекрасну катехезу, яка скоро з'явиться на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!